Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam!
Partnerem tego odcinka podcastu jest AXA, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Subiektywnie o Finansach. Dzisiaj odcinek specjalny w ramach akcji Wyciskanie Emerytury, której partnerem jest AXA TFI. I w związku z tym mam gościa, a moim gościem jest...
Łukasz Hajduk.
Łukasz Hajduk z AXA TFI. Z którym będę rozmawiał o tym, jak zbudować fundusz spełniania marzeń. No i drugi Łukaszu, od razu powiem, dlaczego to jest o funduszu spełniania marzeń, a nie o emeryturze, ponieważ ja bardzo nie lubię zbierać pieniędzy na emeryturę. Znaczy generalnie uważam, że to, że wszyscy w telewizji każą nam zbierać kasę na emeryturę, powoduje, że prawie nikt tego nie robi, bo to po prostu strasznie smutne zajęcie. Odbierać sobie od ust pieniądze po to, żeby mieć jakieś, kiedy się już będzie starym i w zasadzie się nie będzie się już pamiętało, w której kieszeni te pieniądze są. W związku z powyższym ja postanowiłem, że oszczędzam pieniądze z myślą o funduszu spełniania marzeń i stanowczo odmawiam innych określeń natury emerytalnej. Jak zrobić ten pierwszy krok w budowaniu funduszu spełnienia marzeń? Czy to powinien być jakiś radykalny krok, tak jak w moim przypadku zanieść do pieniądze w jakieś miejsce, gdzie się szybko mnożą, czy też coś odwrotnego byś radził?
Znaczy, ja bym przede wszystkim podjął decyzję, że zaczynam to robić i robię to w momencie, kiedy mi wpłata wynagrodzenie, a nie pod koniec miesiąca. Ja to po sobie widziałem, jak zacząłem tylko pracować i zarabiać regularnie, to z początku nie oszczędzałem. Jak już zacząłem zarabiać tyle, że mogłem coś odkładać, to nadal tego nie robiłem, aż pewnego dnia zdecydowałem, że w momencie, kiedy wpada mi pensja, to te środki przelewam i na jakieś, czy konto oszczędnościowe, forma nie ma w pierwszym kroku znaczenia. Ten pierwszy krok, który musimy podjąć, to podjąć decyzję, że w ogóle chcemy to robić, bo wtedy łatwiej nam jest to rozpocząć i łatwiej jest za tą mniejszą kwotę przeżyć kolejne tygodnie, niż powiedzieć, jak zostanie, to odłożę.
Dobra, więc... i schowałbyś przed sobą kawałek pensji. Co tak naprawdę powinno być takim sposobem pierwszego wyboru? Mam już jakieś pieniądze na koncie oszczędnościowym, to jest, nie wiem, 5 tysięcy albo 10 tysięcy albo 20 tysięcy, w zależności od tego, w jakim tempie to się mnoży. I chciałbym pójść dalej. To jest moment, w którym bardzo dużo moich czytelników w tej chwili jest. Oni mają pieniądze już zaoszczędzone i proszą mnie w mailach, żebym im powiedział, co mają z tymi pieniędzmi zrobić. Tak? To jest oczywiście nieproste, bo jak nie wiedząc nic o tym, o całościowych finansach człowieka, trudno mu doradzić. Natomiast no tutaj siłą rzeczy musimy się pokusić o jakąś poradę taką mocno ogólną, uniwersalną. I co powinno być tym instrumentem pierwszego wyboru? Właściwie drugiego, tak? Bo pierwszego wyboru zakładam, że to jest konto oszczędnościowe w banku.
Tak, to jest konto oszczędnościowe w banku. No i w momencie, kiedy tam będziemy mieć tyle środków, że uznamy je za środki na czarną godzinę. Każdy będzie miał inne, no ale to musi być tak zwany ten bufor bezpieczeństwa, który na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, czy to utraty pracy, czy innych zdarzeń losowych, pozwoli nam żyć. Czyli to przede wszystkim muszą być środki ulokowane płynnie, że my w każdej chwili mamy do nich dostęp i możemy po nie sięgnąć, bez też ryzyka takiego, że wartość tych środków będzie jakoś się wahała.
To się nie może wahać. No, czyli właściwie to konto oszczędnościowe jest jedynym
konto
takim
oszczędnościowe, bądź fundusz inwestycyjny, o konserwatywnym podejściu, no tak, ryzyka.
Fundusz inwestycyjny, który de facto inwestuje w lokaty, w jakieś takie
obligacje skarbowe.
Obligacje króciutkie, tak, czy bony skarbowe, to już nie będziemy zanudzać was nazewnictwem, ale coś, co jest de facto, to jest fundusz inwestycyjny, ale de facto jest odzwierciedleniem konta oszczędnościowego, bo w każdej chwili pieniądze można wyjąć i one nie dają większych zysków niż depozyt bankowy, ale
czy ale nawet porównywalny. Że... To tutaj też jedne dadzą więcej, drugie tak. dadzą mniej, ale te stopy zwrotu są porównywalne.
No, czyli dla ciebie tym instrumentem, który powinien być po koncie oszczędnościowym, jest fundusz inwestycyjny, tak? Na początek bezpieczny, na początek taki właśnie, który trochę jest porównywalny do depozytu bankowego?
No i teraz tak, jeżeli mówimy o podejściu do ryzyka, no to przede wszystkim najpierw zdefiniujemy właśnie ten czas, te środki, które mamy na czarną godzinę, bądź chcemy mieć do nich dostęp szybko, no one powinny być lokowane bezpiecznie, no bo skoro mają być dostępne w każdym momencie i to są jakieś środki, które przeznaczamy na do podjęcia awaryjnie w każdej chwili, no to nie może tutaj być wahanie ceny, więc tutaj bezpiecznie, niezależnie tak naprawdę od tego, czy ktoś lubi ryzyko, czy nie. A dopiero jeżeli mamy te środki na czarną godzinę i możemy odkładać na jakiś nieokreślony cel długoterminowy.
Tak, fundusz spełnienia marzeń.
Fundusz spełnienia marzeń.
Marzenia będziemy spełniać od lat 20, 15, 20, 30.
No to wtedy tak naprawdę terminy. Powinniśmy zdefiniować, na jakie wahania jesteśmy w stanie zaakceptować. Czy ten fundusz może być bardziej agresywny, czy mniej. I wtedy zależnie od tych naszych preferencji wybieramy fundusz akcyjny, bądź mieszany, bądź fundusz obligacyjny.
No, albo jakiś miks.
Albo jakiś miks, tak.
Rynek kapitałowy polega na tym, że inwestujemy pieniądze w jakieś kawałki przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa się z reguły rozwijają, generują coraz większe zyski, zatrudniają coraz więcej ludzi, stają się coraz większe i wypłacają dywidendy akcjonariuszom i tych pieniędzy jest coraz więcej. A z drugiej strony jest ta wahliwość. Teraz z czego wynika ta wahliwość?
Średnio i długoterminowe, one są już powiązane z cyklem koniunkturalnym, z tym, że gospodarka rozwija się, natomiast gospodarka nigdy nie rozwija się liniowo. Nie mamy czegoś takiego, że nieustannie rośnie. Ona podlega wahaniom. Raz mamy tak zwane ożywienie gospodarcze bądź jego rozkwit, a następnie krótkoterminowy spadek. Mamy trochę taka nam się hiperbola rysuje, natomiast ona nie jest pozioma, tylko ona ma tendencję jednak wzrostową w długim horyzoncie.
I każdy dołek jest położony wyżej.
I każdy dołek tak książkowo tak powinien być położony wyżej. No i albo trafimy na w tym cyklu na ożywienie, albo na spowolnienie. Problem jest w tym, że w momencie, kiedy zaczynamy inwestować, to nigdy nie wiemy, czy to jest początek ożywienia, czy jego koniec, bo te cykle też nie są sobie równe.
Przeważnie nawet nie chcemy tego wiedzieć.
Nie chcemy wiedzieć i też tak naprawdę z punktu takiego długoterminowego inwestora my nie powinniśmy nawet się za bardzo tym przejmować. Jak spojrzymy na statystyki tych spółek i inwestowania chociażby w fundusze akcji, no to w okresie jednego roku, jeżeli zainwestujemy w fundusz akcji, no to mamy 70% prawdopodobieństwo, że ten fundusz zarobi, 30% że straci. Natomiast co się okaże, jak wrzucimy te środki na 5 lat? Jak wrzucimy na 5 lat, to okaże się, że mamy już 85% pewności, że ten fundusz zarobi, a 85% prawdopodobieństwo, tak? Że fundusz zarobi, a 15% że straci. Przy 10 latach jest to 89%, a na przykład przy 20 latach nie zdarzył się nigdy taki okres na amerykańskich indeksach funduszy akcyjnych, żeby fundusze wygenerowały ujemną stopę zwrotu.
No tak, rozumiem też, to wynika z faktu, że ten cykl koniunkturalny powoduje, że nawet jak są jakieś dołki, to każdy następny dołek jest wyżej i każdy następny szczyt jest wyżej. Więc im dłużej sobie na tej karuzeli siedzę, tym wyżej dojadę, niezależnie od tego, czy akurat będę wysiadał w momencie lepszym czy gorszym. Ale czy jest jakiś sposób, żeby się zabezpieczyć przed skutkami wejścia na karuzelę w złym momencie? To znaczy, no teraz, dzisiaj, gdybym miał dzisiaj kupować jakiś fundusz akcji, to szczerze mówiąc nie wiem, czy jesteśmy na szczycie, czy jesteśmy jeszcze nie. No,
ja też tego nie wiem. Tak. Pewnie byłbym milionerem, gdybym to wiedział. To jest, na samym początku powiedzieliśmy, że żeby mieć ten fundusz marzeń, to najpierw trzeba podjąć decyzję i zdecydować się na niego, a następnie musimy robić to regularnie. I właśnie ta regularność oszczędzania jest tym kluczem do sukcesu. Ponieważ jeżeli kupujemy regularnie te środki, to uśredniamy cenę. Raz kupimy jedną akcję za 100 zł, drugim razem ta akcja będzie kosztowała 80. My z jednej strony płaczemy, że ją kupiliśmy tak nisko, ale dzięki temu, że dalej płacimy regularnie, to kupimy więcej tych akcji i może okazać się, że po 2-3 latach odłożyliśmy pewną kwotę, zainwestowaliśmy w momencie, kiedy akcje były po 100 zł, dzisiaj są po 90, a mimo wszystko my jesteśmy na plusie. Więc przede wszystkim ta zasada uśredniania ceny i kupowania regularnie.
Czyli lepiej kupować akcje, nie wiem, po 500 zł kwartalnie, czy akcje, czy fundusz akcji, tak jednostki funduszu, bo to pewnie od tego raczej trzeba zacząć, niż raz za 10 tysięcy złotych na raz, tak? Bo nigdy nie wiemy, w którym momencie
statystycznie kupimy. Zdecydowanie tak. Oczywiście możemy sobie potem pluć w brodę, że fundusz zarobił, a my tylko włożyliśmy 500 zł, a nie 10 tysięcy, ale statystycznie okazuje się, że jest to skuteczniejsza metoda.
Ja mam zawsze taki spór z kolegami, którzy są z innymi blogerami finansowymi, którzy się specjalizują w inwestowaniu, samodzielnym inwestowaniu na giełdzie. No ja kiedyś też to robiłem, ale od kilkunastu lat właściwie tylko incydentalnie mam akcje jakichś konkretnych spółek. Raczej stawiam na fundusze inwestycyjne i oni się zawsze trochę tak ze mnie podśmiewają, że ja tym funduszom płacę te prowizje i oni tam zarabiają po kilkanaście procent w skali roku, bo dobrze dobiorą spółki, a ja mam te moje tam 6, 7 albo 8% i w zasadzie wychodzę trochę na frajera, no bo oni zarabiają więcej, a ja zarabiam mniej. Jaka twoim zdaniem jest odpowiedź na te podśmiechiwanie się ze mnie?
No, albo trafiłeś na kolegów pokroju Warrena Buffetta, albo mają szczęście. To tak w wielkim skrócie, a w dłuższym to chyba trzeba byłoby przytoczyć taką anegdotę i eksperyment, który został zrobiony na amerykańskim parkiecie. Nie pamiętam, to było na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Do jednego z biur maklerskich wprowadzono małpę i dano tarczę z nazwami spółek, dano tej małpie rzutki i miała trafiać w tą tarczę i zależnie w którą spółkę trafiła, to w tą spółkę inwestowaliśmy. W nagrodę małpa dostawała banana. I w ten sposób typowała akcje spółek, w które będzie lokowała swoje środki. I po miesiącach tego eksperymentu okazało się, że 40% maklerów pracujących w tym biurze miało gorsze wyniki od małpy. No i z jednej strony można się cieszyć.
Myślę, że to kwestia presji. 60... Po prostu nie wytrzymali napięcia.
Być może.
Zaczęli robić
ale
błędy.
To twoi koledzy zakładam, że również są homo sapiens, a nie homo economicus. Tak. Więc myślę, że będą zachowywać się podobnie. No chyba, że mają tyle pieniędzy, że inwestują tak małe kwoty, że nie podlegają tym emocjom.
Tak, tak. No to nie wydaje mi się, że emocje są zawsze, czy się inwestuje 500 zł, czy 500 tysięcy złotych. No i zawsze jest to ta rywalizacja, tak? Chcę być lepszy od kolegi innego blogera. Ale rozumiem, że chcesz powiedzieć, że wybierając samodzielnie akcje, mam stosunkowo nieduże szanse, żeby dobrze wybrać, a wybierając fundusz, de facto kupuję wszystkiego po trochu, w związku z tym moje ryzyko jest mniejsze.
Tak jak regularnie oszczędzając, dywersyfikujesz ryzyko ceny tego jednego instrumentu, no bo kupujesz go regularnie na przykład co miesiąc czy co kwartał i nie narażasz się na tak liczne wahania tej jednej spółki. Mhm. Tak samo inwestując w fundusz inwestycyjny, dywersyfikujesz to ryzyko nie w ramach jednego instrumentu, ale w ramach właśnie tych kilkudziesięciu czy kilkuset instrumentów akcji dostępnych na rynku. I oczywiście nigdy nie będziesz w topie i nigdy nie zarobisz tyle, co najlepsi, ale pocieszeniem będzie to, że też nigdy nie powinieneś stracić tyle, co ci, co mieli największego pecha.
Tak jest. No dobrze, to teraz w sumie chyba najtrudniejsze pytanie, które chciałem dzisiaj zadać. Jak wybrać ten fundusz, czy te fundusze? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby zawsze sobie kupić 2 albo 3. To jest tak, że tych funduszy jest kilkaset w Polsce. Na świecie pewnie kilkadziesiąt tysięcy. Nawet jak się ograniczymy do jakiejś konkretnej kategorii, czy to będą fundusze akcji, fundusze inwestujące w akcje w naszej części Europy, albo tylko w Polsce, albo tylko na rynkach wschodzących, albo tylko w jakąś branżę, to ich wyjdzie kilkanaście albo kilkadziesiąt. Wszystkie się podobnie nazywają. Jedne zarabiają więcej, drugie mniej. Teraz jak z tych kilkunastu lub kilkudziesięciu funduszy mam wybrać taki, który jest dla mnie dobry?
Najpierw musimy określić właśnie, czy to ma być fundusz akcyjny, czy to ma być fundusz dłużny, czy to ma być jakiś miks. Wprawdzie powiedzieliśmy, że w długim horyzoncie te akcje powinny zarabiać, po prostu powinny zarabiać i że powinny zarabiać więcej niż ta przysłowiowa lokata bankowa. Natomiast teoria teorią, a nasze podejście i awersja do tego ryzyka i to, jak będziemy czuli się przede wszystkim komfortowo z tą inwestycją, to drugie. Więc najpierw wykonajmy sobie, to się ładnie nazywa test adekwatności przy funduszach i sprawdźmy na podstawie tego prostego testu. Nawet jeżeli nie ufamy takim testom, to intuicyjnie będziemy w stanie po takim teście sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my jesteśmy tym inwestorem bardziej takim miksowym, czy bardziej akcyjnym, czy bardziej takim dłużnym. I wtedy wybierzmy odpowiedni instrument.
Taki test rozumiem, że w różnych serwisach, które się zajmują inwestowaniem, można sobie zrobić i generalnie też jak chcę kupić jakiś fundusz, to i tak firma, która mi go sprzedaje, ma obowiązek mi taki test zrobić, tak?
Właśnie
test, tak. Znaczy ten test rozumiem polega na tym, że się odpowiada się na jakieś tam pytania o swoje doświadczenie na rynku kapitałowym, prawda?
Z jednej strony wiedza i doświadczenie, z drugiej strony to jest właśnie takie podejście do ryzyka i do strat.
Czyli jak się będziesz czuł, kiedy idąc spać, jak widzisz, że że masz 10% mniej pieniędzy niż wczoraj?
Dla przykładu, Maćku, czy wolisz fundusz, który na pewno da tobie 3%, czy wolisz taki, który pozwoli ci zarobić 10%, ale na przykład przy niesprzyjającej koniunkturze straci 10%? I to może być jedno z takich pytań i szereg takich 5 czy 10 pytań pozwoli jakoś uszeregować cię wśród tych klientów bardziej bądź mniej konserwatywnych, bardziej bądź mniej agresywnych.
Tak, ale załóżmy, że mamy ten wybór już za sobą. To znaczy, że wybraliśmy sobie, że na przykład, nie wiem, w 40% powinniśmy inwestować w akcje różnych przedsiębiorstw. Najlepiej pewnie nie tylko w Polsce, a w 60% w sposób zrównoważony, czy tam bezpieczny. Czyli te 60% to powinny być jakieś fundusze obligacji albo fundusze pieniężne, a 40% fundusze akcji. I teraz jakby abstrahując trochę już od tego, o której kategorii mówimy, to jak spośród wszystkich funduszy, które są w danej kategorii, jak mam wybrać te 2-3, które są dla mnie dobre?
Najpierw musimy zdecydować się na wybór instytucji. Wtedy już ten wybór ograniczamy sobie nie do kilkuset czy nawet tysiąca funduszy, tylko już do raptem kilkudziesięciu.
No to może najpierw wybrać fundusz, a potem instytucję. Wtedy odwrotnie. Wtedy też mamy kilka.
No ale nie tysiąc, tak?
No tak.
Oczywiście.
Ale czy w ramach każdej instytucji finansowej są jakieś dobre fundusze?
Myślę, że gdyby tak było, to byśmy tego problemu nie mieli. Nie po to też tworzone są jakieś rankingi zestawienia funduszy, bo gdyby one wszystkie tak samo inwestowały, no to jednak by to nie było potrzebne. Przede wszystkim wybierzmy fundusze w ramach stabilnej instytucji finansowej, czyli takiej, która...
Wszystkie mówią, że są stabilne. Każda ma 100 lat tradycji i każda jest wielka i potężna i ma najlepszych zarządzających.
Tak, ale za jednymi przemawiają wyniki, za drugimi te wyniki nie przemawiają. Jest też kilka czynników, które możemy wziąć historycznie pod uwagę. Oczywiście historyczne wyniki funduszu nie są żadną gwarancją na ich osiągnięcie w przyszłości, ale dają nam jakiś pogląd o tym, jak te fundusze inwestują. Jest kilka takich wskaźników, które możemy wziąć pod uwagę fundusze analizując. Po pierwsze, stabilność zespołu zarządzających. Bo pamiętajmy, że koniec końców za tym funduszem, który wybierzemy, stoi konkretny człowiek albo zespół zarządzających. I fundusz może mieć kapitalne wyniki, może mieć świetne wyniki, ale jeżeli ten zarządzający się zmieni, no to de facto wyniki tego funduszu się resetują. Chyba, że było zarządzanie zespołowe, no to wtedy trochę to inaczej się odbywa. Ale jak ja wybieram fundusze i przeglądam je, to patrzę, czy ten zespół, przede wszystkim, czy jest zarządzanie zespołowe, czy jest zarządzanie jednostkowe i wolę podążać tam, gdzie jest to zarządzanie zespołowe, bo wiem, że mam przynajmniej ciągłość tego procesu, jest też decyzyjność, jest też z jednej strony może bardziej rozproszona, ale z drugiej jest sprawdzanie na drugą, trzecią rękę i jest ten proces bardziej bezpieczny.
Szansa, żeby uniknąć błędów, ale też niestety w takiej sytuacji nigdy nie objawi się geniusz pojedynczego zarządzającego, który swoim magicznym palcem naciśnie Enter i nagle wszystko urośnie o 30%.
Oczywiście, ale za tym geniuszem idzie też coś, co u każdego powoduje małe ciarki na plecach, czyli ryzyko. Każdy fundusz, niezależnie od tego, czy będzie to fundusz obligacyjny, czy fundusz akcyjny, jest mniej bądź bardziej ryzykowny. W ramach tej samej klasy aktywów, czyli w ramach tych nawet 100 funduszy akcyjnych, bo trzymajmy się na przykład funduszy akcji polskich. Ich jest pewnie koło setki. Tam wyłączając fundusze misiowe pewnie będzie, czyli małe i średnie spółki, będzie ich pewnie koło tam 70. No ale to i tak jest bardzo duży wybór. I niby wszystkie inwestują tak samo, niby wszystkie mają podobną strategię inwestycyjną, a zyski są tych funduszy bądź straty od sasa do lasa. Natomiast jedno to są zyski bądź straty, a drugie to jest relacja zysku do ryzyka, które ponosimy. Bo jeden fundusz może zarobić 10%, drugi fundusz może zarobić 5%, ale jak wejdziemy w szczegóły tego funduszu, to okaże się, że ten, który zarobił 5%, zrobił to kosztem niewielkiego ryzyka, a ten drugi zrobił te 10% kosztem wysokiego. I teraz pytanie, czy ja właśnie chcę inwestować mimo wszystko w fundusz akcyjny, ten bardziej ryzykowny, czy ten mniej ryzykowny, skoro i tak już wybrałem fundusze akcyjne.
Oba zarabiają mniej więcej tyle samo tak na koniec.
No właśnie te różnice, o ile w funduszach dłużnych te różnice są niewielkie, bo tam one nie będą się jakoś wahały, przy funduszach skarbowych, krótko czy długoterminowych, o tyle wśród funduszy akcyjnych, to te różnice w stopach zwrotu mogą sięgać kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu procent nawet w skali roku. I tutaj jest taki wskaźnik, on na wielu portalach jest dostępny, czasami też fundusze się nim chwalą, to wskaźnik information ratio, czyli nic innego jak relacja zysku do ponoszonego ryzyka. Trochę tak jakbyśmy sobie mapę narysowali, z jednej strony oś pionowa zysk, z drugiej strony oś pozioma ryzyko i ten fundusz, który będzie miał tą relację zysku do ryzyka najmniejszą, no powinien być w danej kategorii dla nas najbardziej atrakcyjny.
Dobra, czyli sprawdzamy stabilność zespołu zarządzającego, sposób, w jaki jest zarządzany fundusz, czy tam są zarządzane fundusze w ramach danej instytucji. Sprawdzamy ten wskaźnik information ratio, który nam mówi, jak duże ryzyko podejmują zarządzający, żeby osiągnąć zysk, który osiągnęli. No i myślę, że też te zyski trzeba sprawdzić, tak? W jakim okresie twoim zdaniem należy to... Znaczy ja mam taką zasadę, że staram się zasadniczo nie inwestować w fundusz, który nie ma, nie wiem, 6-7-letniej historii, co już zasadniczo ogranicza moje pole wyboru do, nie wiem, połowy wszystkich funduszy dostępnych w Polsce, bo jest spora grupa tych, którzy mają krótszą historię, ale być może ja trochę też przesadzam, bo to, że fundusz, nie wiem, istnieje od 2 lat na przykład albo od 3, to może nie trzeba go odstrzeliwać na samym początku. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? W jakim okresie tak naprawdę ujawnia się jakość zarządzania?
Co do zasady się z tobą zgadzam, że im dłuższa historia funduszy, tym ten nasz pogląd na fundusz może być lepszy. Czasami fundusz będzie miał 2-3-letnią historię, ale zarządza nim osoba bądź zespół zarządzający, który ma dużo dłuższą historię, więc wtedy można zobaczyć, kto tym funduszem zarządzał albo jaki zespół i wtedy można zobaczyć, jakie miał wcześniej ten ktoś sukcesy na swoim koncie. Bo też jedne instytucje mają 10 funduszy, a jedne mają 30 i robią na przykład kalki tych funduszy, które już istnieją z niewiadomych, przynajmniej dla mnie, powodu, więc to można sprawdzić, ale tak, co do zasady zgadzam się, że im dłuższa historia, tym lepiej. Przyjmuje się, że w tych funduszach akcyjnych, żeby to było przynajmniej 5 lat. No zresztą też w kartach funduszy czy w KID-ach, tych informacjach kluczowych dla inwestorów, te informacje mówimy, że rekomendowany okres inwestycji powinien wynosić przynajmniej 5 lat. Też z tego powodu, że to jest taki czas, gdzie ten fundusz powinien złapać się już i na hossę, i na bessę, powinien zaliczyć właśnie te górki i dołki I to jest dla nas też informacja ważna, nie tylko w kontekście tego wyniku bezwzględnego funduszu, no bo zawsze mogliśmy trafić na fundusz, który zaczął inwestować na górce, więc może mieć 6-letnią historię, ale jak zaczął inwestować na górce, to i tak jego wynik może być koniec końców ujemny, no bo tak, no w taki okres rynkowy po prostu trafił, tak?
Tak.
A inny będzie inwestował rok dłużej, a będzie miał już na przykład plus 50, bo jeszcze załapał się na sam szczyt hossy, gdzie wszystko, mówiąc przysłowiowo, grzało.
No tak, ale jakby po 10 latach to się wszystko wyrównuje.
Oczywiście, że tak. I ja wtedy patrzę też na dwie rzeczy. Jak ten fundusz zachowywał się podczas wzrostów i jak ten fundusz zachowywał się w trakcie spadków, bo to też odpowiada trochę temu, po pierwsze temu relacji zysku do ryzyka, ale też po drugie to, czego mogę się po tym funduszu spodziewać. Bo jeżeli ten punkt odniesienia, ten nasz benchmark zarobi 10%, a fundusz mi w tym czasie zarabia 15%, no to fajnie. Gorzej, jak okazuje się, że nasz benchmark czy średnia dla rynku funduszy traci 10%, a nasz fundusz w tym czasie traci 20%.
No to jak przy tym jesteśmy, to od razu zapytam ciebie, jak ty patrzysz na inwestowanie pasywne, bo to jest teraz modny temat. Są fundusze, które są zarządzane, tak jak powiedzieliśmy, przez zarządzających lub zespoły zarządzających i są takie, które są zarządzane przez komputery. Te ostatnie właściwie nie wybierają spółek do portfela, tylko kupują cały rynek, cały indeks.
Czyli mówisz o inwestowaniu na przykład w ETF-y, tak?
Na przykład, tak. Już nie wchodząc w szczegóły, myślę o funduszach, które inwestują w całe indeksy. Czyli krótko mówiąc, nigdy nie będą lepsze od tego benchmarku, o którym powiedziałeś, ale też nigdy nie będą gorsze. Po prostu zawsze będą średnie. Ale też prosto, łatwo zrozumieć ich ideę, bo jest po prostu fundusz, który inwestuje we wszystko, a nie 50 funduszy, z których jedne mają lepsze wyniki, drugie gorsze. Inwestujemy mniej więcej w to samo, ale każdy w coś innego. Czy inwestowanie w takie fundusze indeksowe, to inwestowanie pasywne, to jest twoim zdaniem coś, nad czym warto się zastanowić, czy raczej jest to taka moda, która przeminie?
Wszystko kwestia kosztów. Co do zasady, wybierając fundusz akcyjny, wybierając fundusz akcyjny zarządzany właśnie pasywnie, nie mam pewności, czy ten mój będzie lepszy od indeksu, czy nie. Natomiast jeżeli wybieram fundusz indeksowany jakimś WIG-iem czy WIG-iem 20 na przykład, no to wszystko kwestia kosztu tego funduszu. Jeżeli ten fundusz będzie, opłata zarządzania tym funduszem będzie niska, to jest to na pewno fundusz warty rozważenia, szczególnie przez osoby, które nie interesują się i nie mają większego pojęcia o inwestowaniu na giełdzie, o tych wszystkich zawiłościach funduszowych, nawet o tych, o których przed chwilą mówiliśmy, to wtedy taki fundusz zarządzany pasywnie może mieć sens.
No i to nas prowadzi do kolejnej, do kolejnego tematu w ramach wyboru funduszu, czyli koszty. Czy fundusz, który pobiera 2% albo 3% opłaty za zarządzanie, mając do wyboru taki fundusz, albo mając do wyboru fundusz, który pobiera, tak jak duża część waszych funduszy, 0,5% rocznie, to czy ta opłata, czy ta różnica w opłatach ma dla mnie czy powinna mieć dla mnie fundamentalne znaczenie, czy to jest jakiś tam czynnik piątego wyboru, bo jeśli ci bardzo drodzy będą dobrze zarabiali, to ja i tak na tym lepiej wyjdę niż ci, którzy są tani, ale powiedzmy o trochę mniejsze wyniki osiągną. Znaczy, czy to jest pierwszorzędny czynnik, argument, czy też powiedzmy trzeciorzędny?
No poniekąd sam odpowiedziałeś na to pytanie. Jeżeli ci, którzy zarządzają skutecznie, pobierają wyższą opłatę, będą regularnie bić średnią dla rynku, no to ja wolę
opłaca mieć się im zapłacić.
Ja wolę mieć fundusz, który rok do roku jest droższy, ale zarabia dla mnie więcej. Pamiętajmy, że te wszystkie wyniki funduszy, które są publikowane, czy to na stronach funduszy, czy na jakichś portalach informacyjnych, które analizują i porównują fundusze, gdzie możemy zbiorczo na nie patrzeć, to te wszystkie wyniki funduszy inwestycyjnych zawierają już opłaty, które fundusz pobrał. Oczywiście mówimy o tych opłatach za zarządzanie. Więc one są już w cenie. I w tym momencie nie ma dla mnie większego znaczenia, czy fundusz będzie miał opłatę 2% czy 3%.
To już widać
czy 3%,
jego,
bo to już widać jego wyniku. Natomiast tutaj warto zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem i dostosowaniem opłat naszych funduszy do zachodnich standardów, te opłaty za zarządzanie w naszych funduszach inwestycyjnych z roku na rok maleją, bo jeszcze 2 lata temu maksymalna, a przy okazji też, no może nie maksymalna, ale średnia opłata za zarządzanie funduszami akcyjnymi wynosiła 4% w skali roku. Obecnie jest to 3%, a za 2 lata będzie to maksymalnie 2%.
Taka
więc
ustawa antylichwiarska dla funduszy, tak?
Trochę tak, ale zaczynają być trochę święci od papieża, bo za chwilę nasze fundusze będą tańsze niż fundusze zagraniczne.
No tak, a one mają wielokrotnie wyższe aktywa, tak? To też jest...
Właśnie o to chodzi. Nie wspominając już o PPK, które jest najtańszym funduszem, najtańszą grupą funduszy na całym rynku, nie tylko polskim, ale i globalnym, bo nie znam funduszy tak naprawdę akcyjnych bądź mieszanych, no bo przecież fundusze cyklu życia, szczególnie te zdefiniowaną datą odległą, inwestują bardzo agresywnie, mają opłatę maksymalną 0,5%.
No właśnie, to płynąc do brzegu, chciałbym ciebie o to PPK zapytać, bo rozmawiamy o funduszach inwestycyjnych jako jednym z elementów, myślę, dość ważnym budowania funduszu spełnienia marzeń. A tak naprawdę na dziś bardzo dużo słyszymy o pracowniczych planach kapitałowych jako takim instrumencie, który ma bardzo mocno uzupełniać ten nasz fundusz spełnienia marzeń. I tam też są fundusze inwestycyjne. Tak, troszeczkę inne, ale i też jest ten mechanizm, o którym powiedziałeś na początku, czyli zabieram sobie kawałek pensji zaraz na początku i wkładam go właśnie do funduszu inwestycyjnego. Czy twoim zdaniem w PPK może być takim pierwszym czy drugim, powiedzmy, po koncie oszczędnościowym krokiem budowania funduszu spełniania marzeń i czy może być jedynym? Czy to jest coś, co należy sobie zainstalować w swoim portfelu jako część, właściwie jako ten główny element inwestowania na rynku kapitałowym, czy też jako jeden z wielu tylko? Lub też może w ogóle. Ale o takie zdanie ci nie posądzam, szczerze mówiąc.
Myślę, że na pewno nie jako jedyny, ale zdecydowanie jest to bardzo dobry wybór z kilku powodów. On się idealnie wpasuje to, o czym do tej pory mówiliśmy. Czyli po pierwsze zmusza nas do tego, żebyśmy oszczędzali regularnie na początku, bo już z pensją mamy potrącane te środki i są inwestowane w fundusze. Po drugie, inwestowane są w fundusze o najniższych opłatach za zarządzanie na rynku. No, jeżeli wybierzemy fundusz tej definiowanej daty odległej 2050-60, to wtedy on inwestuje w większości w akcje, inwestuje przy opłacie 0,5%, więc koszty tego funduszu są nieporównywalnie niższe.
A w tym PPK w ogóle nie wybieramy tego funduszu, tak? Znaczy on automatycznie jest nam przyporządkowywany w zależności od tego, ile mamy lat, tak? No,
tak,
oczywiście możemy sobie ten wybór zmienić, ale
oczywiście,
nie
że tak. Z automatu stajemy przypisani do funduszu definiowanej daty, który pokrywa się z osiągnięciem przez nas wieku 60 lat. Natomiast jeżeli uznamy, że ten fundusz jest dla nas zbyt agresywny i że my jednak chcemy trochę bezpieczniej, bo pamiętajmy, że z PPK możemy zrezygnować w każdej chwili. Różne sytuacje życiowe mogą spowodować, że my tych środków nie będziemy trzymali do 60, tylko wyciągniemy te środki szybciej, czy to na leczenie w ramach sytuacji jakichś awaryjnych, czy to na wkład własny pod budowę domu bądź zakup mieszkania, czy po prostu będziemy mieć taki kaprys i te środki spożytkujemy w ramach tego naszego marzenia, na które te środki zbieramy.
Czyli mamy fundusz, który jest, znaczy chowamy przed sobą część pensji, co jest samo w sobie bezbolesnym sposobem na oszczędzanie. Mamy bardzo tanie fundusze, bo ustawa reguluje, że one muszą być tanie. I mamy swobodę wyjścia w każdym momencie. Coś jeszcze, jeśli mówimy o zaletach PPK?
No jedna kluczowa i zasadnicza, mianowicie taka, że na każde 100 zł, które my zdecydujemy się z naszej pensji przeznaczyć na oszczędzanie, 75 zł da nasz pracodawca. Pamiętajmy, że ten minimalny parytet jest 2% naszej składki i 1,5% składki pracodawcy, co przekłada się na to, że jeżeli na każde 100 zł, które odłożę, Czyli na każdy 1000 zł, które wpadnie na moje konto PPK, dostanę dopłatę od mojego pracodawcy w wysokości 700 zł. Czyli mam tą stopę zwrotu, zaczynam od 70%, a dopiero potem jest wynik funduszu in plus bądź in minus. Tak? Natomiast zaczynamy od poziomu stopy zwrotu 70%, a nie
od systematyczne zera. Oszczędzanie, na którym w zasadzie ciężko jest stracić.
No nie wiem, jak te fundusze musiałyby się zachowywać, żebyśmy po roku czy po jakimkolwiek okresie czasu być naprawdę na minusie w ramach tej inwestycji. Więc jeżeli twoi koledzy robili 15% w skali roku, to ty...
Ja mam na starcie 75.
Tak.
No dobrze, i tego się trzymajmy. Oczywiście nie chciałbym wchodzić w rozmowę, co o tym wszystkim pracodawcy myślą, tak? Czy oni to lubią, czy nie, i czy to się jakoś może odbijać na naszych podwyżkach naszych pensji, czy nie, ale bo tu też jest przegląd różnych argumentów.
Oczywiście, natomiast... tak. To jest zupełnie jakby percepcja pracodawcy to jest zupełnie co innego niż percepcja pracownika, który ma możliwość posiadania bądź nie tego programu.
Natomiast możliwość zaczynania przygody z inwestowaniem oszczędności, budowaniem funduszu marzeń od stopy zwrotu 75% to jest pewnie rzecz, której trzeba każdemu życzyć. I tym życzeniem chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Bardzo ci dziękuję, Łukaszu, za wszystkie rady, których nam udzieliłeś. A zapraszam was do słuchania kolejnych odcinków podcastu.
Dziękuję również.
Dzięki. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.